Premier Viktor Orban stwierdził, że tylko prezydent Donald Trump może przywrócić pokój na świecie. Sam Trump jeszcze niedawno twierdził, że gdyby on był prezydentem, to do wojny by nie doszło, a nawet teraz zakończyłby ją w 24 godziny. Warto też pamiętać, że ten sam Trump cały czas lawiruje i nie potępia jasno Rosji i Putina, ani nie wspiera Ukrainy. Czy rzeczywiście nadzieja świata jest tylko w jednym człowieku? Byłaby to dość apokaliptyczna wizja. Dziś porozmawiamy także o zbliżającym się szczycie NATO w Wilnie oraz o wywiadzie, jakiego dla RMF-u udzielił były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Daniel Freed. Ambasador mówi o kwestii wstąpienia Ukrainy do NATO, o pisowskiej komisji tzw. Lex Tusk oraz o resecie w stosunkach z Rosją. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteście w telewizji Pod Prąd. Przypominam o kciuku w górę, subskrypcji naszego kanału oraz o wsparciu telewizji Pod Prąd, ponieważ jesteśmy niezależni, utrzymujemy się dzięki Waszemu wsparciu. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie. A wczoraj obiecałem Wam taką próbkę naszej grupy muzycznej, bo równolegle robimy też zbiórkę na perkusję dla grupy muzycznej. Także może na początek ten krótki jak gdyby próbka talentu naszej grupy i kto chce ich wesprzeć, żeby dołożyli jeszcze bardziej profesjonalny sprzęt, no to zapraszamy Was do dzieła.
Mieliście próbkę umiejętności naszej grupy muzycznej. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Perkusja, potrzebujemy około 5000 zł na perkusję, to wpłacajcie na nasze konto z dopiskiem Perkusja. Zachęcamy jeszcze raz. My przechodzimy do Do tematu głównego: Viktor Orban, Donald Trump. No to są politycy, których kiedyś wspierałeś bardzo mocno, jednego i drugiego, i wypowiadałeś się o nich dobrze. Zresztą artykuły takie były. To już Orban, to już nie wiem, będzie 12 lat temu chyba, tak? Gdzieś to jakiś tam 12 rok. Trump troszeczkę mniej. No i jeden i drugi już się dał poznać jako dosyć mocny. Jeden bardzo mocny, drugi można tam gdzieś, nie wiem, może jeszcze najtwardsi zwolennicy jeszcze mają wątpliwości, zwolennik Rosji. No i Orban powiedział, powiedział takie dwa ciekawe słowa, mówił o konserwatystach, że zajęli wielkie europejskie sanktuaria, takie jak Budapeszt, Warszawa, Rzym i Jerozolima. Czyli Warszawę tutaj on też jakby jako swoich dalej sojuszników odbiera. No i podkreślił, że jest przekonany, że gdyby Donald Trump był prezydentem Stanów Zjednoczonych, na Ukrainie nie byłoby wojny. No i tam
pytanie,
zakończył,
czy byłaby Ukraina.
Wróć, panie prezydencie, sprawy Ameryka znów była wielka i przynieś nam pokój. Tak powiedział Donald Trump, potem mówił gdzieś mniej więcej miesiąc później, mówił, że gdyby on był prezydentem, to w ogóle tej wojny by nie było, a powiedział, że nawet teraz, gdyby był prezydentem, to on by tą wojnę zakończył w 24 godziny. Jak ty się zapatrujesz na takie oświadczenia?
No, rzeczywiście nawiązałeś do wcześniejszej naszej działalności, kiedy popieraliśmy zarówno i Orbana, i Trumpa. Dzisiaj oni wylądowali po przeciwnej niż my stronie barykady. No pytanie, czy od zawsze byli po tej przeciwnej stronie barykady, czyli inaczej, czy te proputinowskie sympatie były w nich, ale ukrywane, czy też coś się wydarzyło w trakcie działania zarówno Orbana, jak i Trumpa, że przeszli na stronę wroga. Tego nie wiemy. Biblia, jeśli byście sobie zobaczyli Nowy Testament, no to zarówno Jezus, jak i apostołowie ostrzegali przed wilkami w owczej skórze. Czyli będzie, szczególnie kiedy cywilizacja będzie bardziej upadać, będzie coraz więcej takiego zjawiska, to w polityce się mówi fałszywa flaga, czy coś takiego. A w Biblii to jest opisane jako wilk w owczej skórze. Czyli z zewnątrz on się przedstawia jako dobry, a w środku jest zły, tak mówiąc najprościej. I dzisiaj Orban, który no tak na bezczela wspiera Putina, oczywiście tam pewne takie rzeczy, które musi robić w ramach Unii Europejskiej czy NATO, no to robi, nie? Z wielkim bólem, ale robi. No tu sprawa tych jeńców, to jest z ostatniej chwili praktycznie. No
wcześniej była Finlandia, przyjęcie do NATO.
Tak, ale pokazuje no świeżą informację, że tutaj, i to ciekawostka, jest w ramach współpracy międzykościelnej, czyli z cerkwią Putina, jakiś tam kościół węgierski, nie wiem, już artykuły nie podają jaki, tylko z jednej strony jest cerkiew Putina i przekazano Ukrainie jeńców, przekazano Węgrom jeńców ukraińskich, Rosja, która za pomocą cerkwi Putina, którzy pochodzą z Zakarpacia. Dla młodych czytelników, czy takich nie bardzo śledzących tam geopolitykę w okolicy Węgier, no to Węgry zostały zakwalifikowane w wyniku I wojny światowej jako do obozu przegranych, chociaż tam się starali, żeby zmienić barwy na koniec i przejść na stronę aliantów. Mimo wszystko zostali zakwalifikowani jako sojusznicy Austrii i Niemiec i do obozu przegranego. I straciły ogromną część terytorium, które miały w ramach Austro-Węgier. Między innymi straciły Zakarpacie. Nie? Dzisiaj ten teren posiada Ukraina. I Orban, no, budując taką koncepcję wielkich Węgier, tam obiecuje Węgrom, że odzyska te tereny. No to oznaczałoby też Słowację, to oznaczałoby właśnie część Rumunii, część może nawet Serbii. No tam różne te aspiracje są, bo to rzeczywiście oczywiście w ramach Austro-Węgier. Był to wielkie państwo i wielki teren zajmowały, przynajmniej nominalnie, Węgry. Zostały bardzo mocno okrojone.
Spora no i Putin część... gra teraz, tak?
I teraz na Putin na tym rozgrywa, a Orban chce pokazać, że jest on właśnie opiekunem tych wszystkich Węgrów, czyli Ukraińcy, obywatele ukraińscy, ale pochodzący właśnie z terenu tego, do którego rości sobie prawo, roszczą sobie prawo Węgry, no to Putin przekazał Węgrom, ale, no
Węgry,
a nie
to
Ukrainie.
Jest Orban,
nie?
To jest, myślę, tu nie ma co wielce dyskutować, bo wszyscy dobrze znają jego właśnie prorosyjskość, prochińskość wcześniej, no ale ten Trump to jest świeższa historia przecież, nie? To jest rok 2020 jeszcze, te ostatnie wybory przecież bardzo... Tutaj jeszcze off topic mamy pierwszego superczatowicza, 10 zł. Na dobry początek mówi mało, ale dziękujemy na perkusję. I jeszcze jedna sprawa sonda. Kim jest Donald Trump? Macie 4 opcje. Do głosowania oczywiście możecie wpisywać w komentarzach jakieś swoje inne głosy, jeżeli macie, kim jest Trump, rosyjskim agentem, amerykańskim patriotą, nieświadomym wspólnikiem Putina, tam jest w skrócie troszeczkę nieświadomym politykiem chyba, bo się nie zmieściło, i ostatnią szansą dla świata, czwarta opcja. Jeżeli macie jakieś swoje inne opinie, piszcie w komentarzach, wyniki sondy podamy w trakcie programu. Wracamy do tego
Tak jak
Trumpa.
Powiedziałeś, że Orbana dość łatwo da się obecnie zakwalifikować jako takiego sztywnego współpracownika Putina, takiego trochę konia trojańskiego w świecie Zachodu, także z Trumpem jest trochę większy kłopot, ale niestety coraz więcej znaków wskazuje na podobną opcję. Jeszcze tylko się odniosę do tego, co Trump powiedział, że w jakich to stolicach już wygrali konserwatyści, tak, nie? Mówi Jerozolima, nie? Tak. Mówi o Netanyahu, no oczywiście Budapeszt, Warszawa, no to Kaczyński.
I Rzym. I mówi, że jeszcze niedługo Austria.
Rzym, no to ta pani nowa premier Włoch. W każdym razie zobaczcie, że no, obóz Kaczyńskiego jest do tego obozu konserwatystów, no, że tak powiem, przez Orbana zakwalifikowana. Nie słyszałem, czy był jakiś sprzeciw z Warszawy.
Nie, też nie słyszałem.
No,
oni nie pamiętają tej przyjaźni.
My przynajmniej no, uczciwie mówimy, no kiedyś popieraliśmy Orbana. Jego polityka wyglądała na rzeczywiście konserwatywną i patriotyczną.
Przecież pamiętam, jak doszli do władzy, a jeszcze nawet wcześniej.
Różne takie rzeczy.
Ale jeździli tam na te marsze, tam jakieś...
Tak, Gazeta Polska. Gazeta Polska organizowała takie coroczne pielgrzymki.
No właśnie.
Różne takie były rzeczy. Teraz jakoś cicho sza, o tym nie mówią. My mówimy tak, no być może daliśmy się nabrać. No mówię, sam Jezus i apostołowie ostrzegali przed wilkami w owczej skórze, czyli to będzie trudne, bo wszystkie takie znaki, które widzimy, a nie znamy przecież serca tych polityków, one będą wskazywały na że tak powiem, dobry kierunek. Ja już nie pamiętam, który to był rok, ale wydaje mi się, że 2017 lub 16 nawet. Mówiłem, że jedna rzecz mnie bardzo mocno zaniepokoiła w Budapeszcie, kiedy tam byłem z wizytą, odwiedziliśmy też Ministerstwo Spraw Zagranicznych i tak dalej, to tam widzieliście różne pewnie z tamtych jakieś fotorelacje, czy filmiki, czy wywiady z tamtego czasu, to początek naszej telewizji. I mój przewodnik, zresztą dawny no, dyplomata z Warszawy, węgierski dyplomata, no, pokazuje mu, ale co to jest, nie? Tam obok parlamentu, tak wiesz, taki jak plac budowy ogrodzony takimi płytami, nie? Co to jest? A to jest pomnik wdzięczności Rosjanom, pomnik wdzięczności Armii Sowieckiej, nie? Zobaczcie, po okupacji sowieckiej, po 56 roku, po powstaniu, no, to było oczywiste, że ten pomnik zostanie zniszczony, kiedy Węgrzy odzyskają niepodległość, szczególnie 2014. Tak, ale później relacje jeszcze były w 2016. Także już Orban był u władzy, już wprowadzał te różne reformy takie propatriotyczne, konserwatywne i tak dalej, a tego pomnika nie ruszył. a tego pomnika nie ruszył, tylko żeby tam gniew ludu nie zniszczył tego pomnika, no to go obudował taką budowlaną prowizorką. I to mnie bardzo zaniepokoiło. Dlaczego oni nie idą na ostro, nie? Po zbrodniach Sowietów w 1956 roku, gdzie ogromna ilość, tysiące Węgrów ucierpiały i to w bestialski sposób. Bardzo wielu zostało rozstrzelanych, zamordowanych, kobiety gwałcone i tak dalej. To wszystko się rozegrało, a tam w centrum Budapesztu, obok parlamentu, stoi ten pomnik. To był pierwszy taki zaraz, nie? No ale wiecie, no jest wiele czynników pozytywnych, no i jeden taki znak zapytania. Ale już wtedy, no, zacząłem troszeczkę inaczej myśleć o ekipie Orbana. Zresztą tam nałożyły się jeszcze dodatkowe sygnały. Między innymi już widać było, że tak jak w PiSie, no, buduje się taka klika nowej złodziejskiej elity, że zaczynają przejmować ten majątek. Najpierw tamci postkomuniści, liberałowie kradli, a teraz patrioci zaczęli kraść. O, dziękuję bardzo. Także widziałem, że tak samo, no, nie ma takiego, można powiedzieć, moralnego czynnika w tym, tylko rzut na kasę, tak samo jak elita katokomuny. Teraz tu Czarnek ma już konkretne, że tak powiem, zarzuty mu stawiają, że jednak w sposób niezgodny z prawem malwersował te pieniądze na Villa Plus, nie? To już i NIK się tym zajął wcześniej, tam zdaje się CBA go ostrzegało, teraz chyba jakieś lewicowe środowiska tam już go do prokuratury zgłaszają, no, że na wiele milionów, to już udowodnione chyba jest 6 milionów, no, te pieniądze zostały, tak językiem zwykłym to można powiedzieć, ukradzione, nie? Z naszych kieszeni, a tam, no, to, że jakoś źle zagospodarowane, uprowadzone. No, ale wróćmy do Trumpa, o którego pytasz. Rzeczywiście wojna pokazuje prawdziwe oblicze. Nie? Wtedy już trudno tak lawirować.
Właśnie,
wtedy...
bo wcześniej, zresztą i teraz jeszcze wielu mówi, że no okej, okay, no ale za Trumpa wojny nie było, Putin siedział cicho, że Trump zwalczał rurociąg do Niemiec, to jest też prawda, nie? A. Mówił, żeby Niemcy więcej płaciły na NATO, no takie rzeczy mówi, no ale jednocześnie jak ja dzisiaj widziałem wywiad chyba sprzed miesiąca w CNN, gdzie tam było mnóstwo zwolenników Trumpa i jemu pytania, no to jego wypowiedzi to papież Franciszek to jest przy nim wielki zwolennik Ukrainy. On tam jasno był pytany, czy popiera kogo, kto by wolał, żeby wygrał, Ukraina czy Rosja? Nie odpowiada na to pytanie. Mm-hmm. Czy Putin jest tym war criminal, nie? Czyli zbrodniarzem wojennym?
Po co pani odpowiedź na to pytanie?
Mówi, że on popełnił mistake, mówi.
Mistake, no
on
tak.
On powiedział, że on jest bardzo inteligentny, ale 300, że zrobił mistake.
300 tysięcy dzieci porwanych, samych dzieci. Taka skala zbrodni ludobójstwa na narodzie ukraińskim przez zbirów Putina, to jest mistake, nie?
No i tam o pieniądzach mówi, że tam Unia za mało daje, a Stany za dużo, no bo zapytała go, czy wspierałby też finansowo dalej Ukrainę, gdyby był prezydentem. Też na to nie odpowiedział, tylko mówi, że my tam daliśmy, nie wiem, 170 chyba miliardów dolarów, wydaje mi się, Stany, a mówi, że cała Unia dała tylko 20. Tak, i tam w kółko podaje, że 170 my, oni 20, no i że to nie może tak być, nie? I też ani jednego jakiegoś, nie wiem, że Rosja zła, Ukraina dobra, zapomnij, nic takiego nie pada.
Rzeczywiście też podobna jest polityka Izraela, Netanyahu, nie? Czyli widać, że tutaj na pewno jest jakiś mianownik wspólny, taka, no, zła postawa, moralnie nieakceptowalna, no, wręcz zbrodnicza postawa w stosunku do Putina. Izrael troszeczkę zaczął się z tego wycofywać i tam już jakieś elementy tej tarczy antyrakietowej i tak dalej, ale pierwszy...
Czołgi Merkawa mają dawać, podobno, tak, że takie plotki są.
Pierwszy rok był bardzo zły, taki bardzo, no, nagannie bym ocenił politykę Izraela, zresztą i tej ekipy wcześniejszej,
ale to nie był Netanyahu
lewicowej,
jeszcze,
nie? Tak, tak. I później przyszedł Netanyahu, trochę się zmieniło, ale za mało, nie? Na tym tle, no, Warszawa wygląda świetnie. Tu trzeba to PiS-owi...
Waszyngton też.
No tak, ale mówię, że
jeszcze lepiej.
Jeśli tu tak Orban sobie kwalifikuje, że to jest ta oś konserwatywna, nie? I wymienia Tel Aviv, Jerozolimę, Budapeszt i Warszawę plus Rzym, No to tu Warszawa w tym obszarze pomagania Ukrainie, no to całkowicie się wyłamuje, nie? Że rząd pisowski, mimo wielu złych rzeczy, które robi, to na kierunku dozbrajania Ukrainy czy pomocy Ukrainie, no to naprawdę zrobił bardzo, bardzo dużo. Widać, że nie umiał tego rozegrać politycznie. Tu awantura pomiędzy IPN-ami Ukrainy.
Znaczy, no ta awantura, i... to ciężko powiedzieć, to są jakieś durne wypowiedzi ukraińskiego IPN-u.
No tak, ale no mówię awantura, no bo już...
Odpowiedź.
Że tak powiem, no to
ale
już...
widać, że PiS jakoś nie potrafił.
No to właśnie o tym mówię.
Przecież no atutów to ciężko chyba, żeby miał większe atuty,
tak,
nie?
Jak tak, jest że mógł, wojna w Ukrainie. Mógł to załatwić. Widać, że PiS albo nie umiał, albo nie chciał tego załatwić. Na to pytanie no dzisiaj wam nie odpowiemy, nie wiemy. To będą historycy, może prokuratorzy badać dokonania w tym obszarze ekipy pisowskiej. No to się więcej dowiemy. Na razie jest wstyd, sprawa niezałatwiona. Ruska agentura może rozgrywać to. Emocje będą...
Druga rocznica przecież,
bardzo
znaczy,
łatwo
drugi raz podczas
będzie,
wojny będzie rocznica rzezi wołyńskiej.
Będzie podgrzewać emocje antyukraińskie, antypolskie na Ukrainie, także to jest bardzo smutne i to idzie na konto negatywne PiS-u, ale pomoc ta zbrojeniowa, no to, to absolutnie tu PiS zrobił.
Idzie też na negatywne też konto Ukraińców, nie?
No bo tak, tak, ja wiem, no, ale my nie mamy rządu ukraińskiego, tylko Polski, no, no
tak
to
jest.
Mówimy, narzekamy na rząd Polski i Ukraińcy niech sobie narzekają na swój IPN. Czy tam Ministerstwo Spraw Zagranicznych, kto tym rządzi. Ale wróćmy jeszcze do Trumpa, bo tak jak powiedziałeś, naprawdę wiele rzeczy Trump zrobił bardzo dobrze. Mówił o roli niemieckiej we wspieraniu Putina. Mówił do Merkel, tak wiecie, przy wszystkich na Beszczela, tak no, na forum tam międzynarodowym wypowiadał takie słowa, że to ty wyhodowałaś Putina. To ty przez rurociągi i przez zakup środków energetycznych z Rosji, to ty hodujesz Putina. To zobaczcie, dlatego co do Orbana mam łatwiejszą ocenę, a do Trumpa troszkę trudniejszą.
No ale z drugiej strony no, to jest zgoda, nie? Że ten Trump nawet i w tym wywiadzie, no to tam nie można mu zarzucić jakiejś prorosyjskości. On jakby stara się być neutralny, jak Szwajcaria jakaś, nie? No ale jak się popatrzy na jego już sojuszników, jakichś tych polityków też republikańskich, no to tam już padają słowa, że ani jednego tam centa więcej na Ukrainę, nie? I tego typu sprawy. Tam już ta prorosyjskość jest dużo bardziej oczywista.
Żeby jeszcze bardziej skomplikować ocenę Trumpa, można na to nałożyć działania ekipy tej lewicowej, czy tam powiedzmy,
Biden, tak?
Tak, komunistyczno-socjalistyczno-liberalnej, jak ich tam zwanie. Oni rzeczywiście, no, zrobili wiele dla Ukrainy, nie? I też Biden był w Kijowie, no to chwała mu za to, nie? To wielka rzecz. Oczywiście tam pomoc zbrojeniowa, ale jest jedno ale. Cały czas tego jest za mało i za późno. Za mało i za późno. Na przykład no teraz Ukraina startuje, czy już wystartowała z tą no, morderczą, bo wiecie, idą na okopanych Rosjan, którzy rok czasu się okopali na tych terenach, mają niekiedy po kilkanaście kilometrów umocnień i to wszystko ma przebić takim frontalnym uderzeniem. Armia ukraińska to oznacza ogromne ofiary i zobaczcie, oni nie mają wsparcia nowoczesnego lotnictwa, F-16 dalej za późno. No, obietnice nie ma, nie mają też dostatecznej ilości broni przeciwlotniczej.
Ale no, z drugiej nie? strony mają takiego Trumpa, który krytykuje, że już za dużo dali.
Nie, no ale
wybory
to...
I pewnie poczekaj, wielu Amerykanów się z nim zgadza.
Nie grajmy w ping-ponga, wiesz, że ci robią to,
nie, no, chodzi mi o to,
chodzi
że to
mi
też,
o to, żeby teraz przeanalizujmy.
To jest argument, że oni muszą patrzeć na nastroje w Stanach Zjednoczonych.
Ale to jest oczywiste.
Bo zaraz będą wybory.
To jest
nie?
oczywiste, jeden
który
i drugi.
Który to jest rok 20. Piąty? Wybory prezydenckie, tak.
Nie, w 24.
Czwarty, nie, czwarty, bo tam jest
tak,
cztery, czyli w przyszłym roku.
W 25 w Polsce i tu
tak,
my już kampanięśmy rozpoczęli, a w Ameryce za rok. Już praktycznie kampania trwa. Dlatego Ukraińcy, no mimo, że to natarcie nie jest przygotowane, to wiedzą, że polityczny czas na jesień mija. Że wtedy już ruszy sztywna kampania wyborcza po wakacjach i już Biden nie będzie mógł tak pomagać ze względu na nastroje. Ale mówię jeszcze, zatrzymajmy się chwilę przy tej, zanim mówię, no, ocenę Trumpa postaramy się podać, to zobaczmy, że te jego opinie na pewnym tle nie wyglądają tak strasznie. No bo jeśli byśmy widzieli, powiedzmy, tych demokratów, którzy tam wszystko dają Ukrainie, pomagają, ślą ile wszystkiego trzeba, i tu byłby Trump, który mówi no takie niejasne stwierdzenia, które oczywiście można krytykować i one są nie na miejscu w tym obszarze, w tym momencie historii, to chyba dla każdego jest oczywiste, że Zachód gra na wykrwawienie zarówno Rosji, jak i Ukrainy.
To jest dla nich bardzo
i to jest bardzo, nie? Dlatego mówię, że to jest bardzo smutna konstatacja, bo nie dadzą Ukrainie tyle, ile potrzebuje, żeby zwyciężyć, ale dadzą jej tyle, żeby ten konflikt się smażył.
Żeby zniszczyć Rosję po jakimś czasie.
Żeby Rosja się wykrwawiała, ale w perspektywie długoletniej, być może już nawet, nie, bo to już drugi rok, a Ukraina tego może nie przeżyć. Mówię, że nie przeżyje ekonomicznie, społecznie, no bo Ukraińcy płacą największą cenę tego.
Przyrost naturalny jest już bardzo słaby. To migracja
wszystko,
oczywiście.
To jest disaster, nie? I teraz z jednej strony mamy Bidena i cały Zachód, mówię, wyłączając Niemcy, bo Niemcy to ewidentnie grały z Rosją i to nawet były ambasador amerykański w Polsce, jest teraz bardzo ciekawy wywiad.
Chyba będziemy później rozmawiać.
Tak, na RMF-ie, to zaraz do tego wyjdziemy.
Daniel Fried.
Pan Fried mówi, że tu Zachód się pomylił, tam próbując obłaskawiać Putina, ale Niemcy to nie się pomyliły, tylko popełniły błąd poważny, że wspierały tego Putina wprost, wiedząc,
nawet
co
Niemcy
on
tak
robi.
Nawet Niemcy tak mówią niektórzy, nie? Ten, co przyjechał do Kijowa, kiedyś tam, przepraszam.
I teraz, no to zobaczcie, teraz, gdy już to wiemy, no to Zachód powinien udzielić wszelkiej możliwej, szybkiej pomocy Ukrainie, żeby jak najszybciej pokonała tego ludobójcę naszych czasów, Putina, nie? A Zachód tego nie robi. Czyli mrozi konflikt, nie wiadomo na co czeka, nie? Tu chciałbym, w tym momencie chciałbym na razie przerwać. Na co liczy Biden, czy cała ta, powiedzmy, liberalno-lewicowo-socjalistyczne tam skrzydło Zachodu w tym konflikcie? Masz ty jakąś?
I spokój, myślę, że liczą, no bo to, wiesz, to się mówi, łatwo się daje, jak się mówi, żeby ktoś dał, nie? No ale to jednak są miliony, to jest ich armia, to tak jak polska armia teraz. Czołgów mamy chyba tam 60% jakoś, bo też dali, no co, więcej mamy dać? No to niestety, no każdy jest odpowiedzialny za siebie i tutaj, no ja myślę, że to takie słabe wymaganie, żebyśmy dali wszystko Ukraińcom, nie wiem, F-22, wszystko. No to jest państwo.
F-16 by starczyło.
No okej, no ale to oni sobie mogli kupić kiedyś, nie? To jakby nie było ich stać, nie? No,
a porównaj...
Każdy jest odpowiedzialny trochę sam za siebie.
Okej, no próbujesz bronić tej polityki.
Rozumiem,
no,
tylko chodzi mi takie... To jest troszeczkę takie, według mnie, zbyt duże oczekiwanie, nie? Że wy jesteście odpowiedzialni, żebyśmy my byli bezpieczni.
Były różne projekty, na przykład bezpieczne niebo nad Ukrainą. To NATO mogło zrobić i co? Myślisz, żeby cokolwiek odszczeknął się Putin? Co by zrobił?
No ja myślę, że to bezpieczne niebo nad Polską nie jest projektem realnym, także nad Ukrainą też raczej by nie było.
Myślę, że dałoby się.
Jak rakiety w Polsce spadają i wiesz, tam roku są odnajdywane, to ja bym tak nie szarżował.
Mimo wszystko skala tego...
Bezpieczne niebo to oni mają teraz nad Rzeszowem. I to jest więcej tyle...
To jest tyle mogą.
Tyle tak, sobie mogą zrobić. Nie?
Ale myślę, że spokojnie mogli odrzucić na pewno lotnictwo i tak dalej. Ale poczekaj, bo chciałem pokazać ci argument. Mówisz, że no nie mają sprzętu. A zobacz, ile sprzętu zmarnowano w Afganistanie. Zostawiając praktycznie bez próby jakiejś relokacji tego sprzętu, w popłochu porzucając przez głupią politykę Bidena, bo można to było inaczej zrobić, także można było ten sprzęt...
To nie był F-16, to był taki
nie,
sprzęt,
ale
który Ukraińcy dostają.
Helikoptery jednak były bojowe,
mrapy,
z najwyższej półki, armia lądowa,
to
tak samo,
nie?
Zapasy amunicji ogromne.
Nie?
No tak, ale zostawili to talibom, że tak powiem, uciekając. Nie? Także jednak mimo wszystko...
No to okej, okay, no to wtedy zostawili, to skąd mają teraz wziąć, nie? No to mają tym mniej,
że,
nie?
Że rezerwy amerykańskie, gdyby były użyte we właściwym czasie, wtedy na przykład w pierwszej ofensywie ukraińskiej, żeby wtedy kiedy Ukraińcy zaskoczyli Rosjan kontrofensywą i wchodzili naprawdę takimi zagonami daleko na tyły Rosjan, gdyby wtedy dostali takie wsparcie, to dzisiaj
wiesz,
już...
oni też się muszą trochę oszkolić. Zobacz, kiedy dostali czołgi, a kiedy poszła ofensywa. No to, sobie,
wszystko,
to są miesiące.
To wszystko to oczywiście prawda, ale chcę tylko pokazać, że te wypowiedzi Trumpa na podstawie dość ślamazarnej i grającej na wykrwawienie obu stron polityki Zachodu już nie wyglądają tak źle. To tylko tyle chcę stwierdzić, żeby nie było tak, że jest
znaczy,
Biden...
On mówi, że jeszcze, że oni za dużo dają.
No, on mówi... No,
jak mówisz, 170 do 20
on myślę,
zostawia.
Że raczej, jeśli już bym miał go rozumieć tak, wiesz, życzliwie...
Że Unia powinna dawać więcej.
Dokładnie, no, że to Niemcy powinni dać okay,
no, tylko,
Unia...
Że, no to
tak
zgadzam się,
dalej,
no to fajnie by było, nie? Tylko, że
i
oni
tu
nie
ma rację. I tu ma rację, no, zgadzamy się,
tak,
nie?
No, padają
za wyjątkiem
tam też takie
Polski.
Stwierdzenia, że no...
Bo Polska dała naprawdę najwięcej, nie? Można
tak, że Ukraina to jest jakiś tam kraj bardzo daleko, tam far away mówi, no oni to jest kraj przez granicę, nie? Że Ukraina to jest właśnie w Europie, no i powinni dawać. Czyli to też ten taki izolacjonizm amerykański też tam pobrzmiewa sobie w tych stwierdzeniach, nie?
Oczywiście, no, Trump będzie się odwoływał do takiego najbardziej... jakby to powiedzieć, fundamentalistycznego elektoratu konserwatywnego, który uważa, że Stany nie powinny się angażować za granicami, nie? Że w ogóle nie powinny toczyć żadnych wojen, nie powinny
to,
mieć tam baz,
to,
wojska i tak
on
dalej.
On to rzeczywiście realizował, bo przecież właśnie on, jego jednym z takich głównych postulatów, czy tych
z Bliskiego Wschodu
to był właśnie aut z Iraku i z Afganistanu i to tam gdzieś tam zrobili jednak, nie?
No tego mówię, no to jest moim zdaniem bardzo niesłuszna. Taka polityka mogła być w XIX wieku prowadzona, kiedy jeszcze nie było takich zdolności komunikacyjnych, nie było samolotów na taką skalę i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj praktycznie izolacjonizm jest niemożliwy. Jest po prostu niemożliwy w dobie internetu XXI wieku. Po prostu Stany Zjednoczone albo grają na całym globie, albo się zwijają i są
ograne.
I są, że tak powiem, jakimś, że tak powiem, peryferyjnym krajikiem, z których nikt się nie liczy, a rządzą komuniści chińscy i rosyjscy. Nie?
Także... Teraz, chwila na wasze głosy. Łukasz Serafin. Trump na pewno jest patriotą, ale jest też biznesmenem, który wie, jak potępi wprost, że jak potępi wprost rosyjską stronę, to po wojnie utraci możliwość handlu z nimi, jak i jego rodziną. Kamila Staroszczyk. Trump ma ikrę jeszcze, bo Biden się ciągle potyka, ale się o niego boję. Starość, nie radość. Mateusz, coraz więcej znaków, że Trump jest złym wyborem dla Ameryki i całego wolnego świata. Ja Dorado. Nazwałbym Trumpa amerykańskim patriotą, ale jednocześnie wspólnikiem Putina. Czy świadomym, czy nieświadomym, to jest kwestia wybadania. Ty stawiasz tezę, że on jest w jakiś sposób umoczony, tak? Coś takiego, rozumiem, że jakieś haki ma Putin, coś takiego?
To możliwe. To bardziej Aleksander Ścios taką tezę stawia, że Rosjanie tam mają na niego jakieś czy obyczajowe, czy finansowe dźwignie. Ja nie wiem. Ja raczej skłaniam się do opinii Mossadu. Ona jest, myślę, że najtrafniejsza, bo Trump przy okazji tego, kiedy tam w kiblu mu znaleźli parę paczek z dokumentami, to tam też się okazało, że są dokumenty związane z obronnością właśnie Izraela. Chodziło tam o Irak, o Iran, przede wszystkim o Iran. Czy tam będzie to uderzenie wyprzedzające, czy nie będzie. Różne jakieś tego typu i trochę się Izrael wnerwił, nie? I tam dziennikarze dotarli do opinii na temat Trumpa z Izraela i stwierdzili...
Mossadu, tak?
Z Mossadu, tak, że to jest, czekajcie, jakiś gadatliwy bufon, czy coś takiego. Tak
to określili. Chyba kiedyś już było. No.
Może ktoś znajdzie z naszej ekipy technicznej dosłowny cytat Mossadu na temat Trumpa. Także na razie ja się skłaniam do tej opinii. Myślę, że...
To takiej opcji nie mamy.
Opinia, że no to wtedy nieświadomie by różne rzeczy głupie mógł robić, to tam jest taka opinia. Opinia, że on jest...
Chełpliwego gadułę tu mi podesłali.
Chełpliwego gadułę. O, chełpliwego, pyszałkowatego, bufonowatego, to chełpliwego gadułę. Tak go Mossad określił, taki profil psychologiczno, że tak powiem, wywiadowczy i najbardziej on mi odpowiada.
Tutaj coś piszą, że w 2017 roku dostałem tą informację, to już jakiś czas temu.
Tak, ale myślę, że no to wiesz, no człowiek się tak dość powoli zmienia, szczególnie jak dobiega tam 70-tki, nie wiem, ile on ma 70?
Po, już po chyba.
5, mamy 8, 7,
nie wyniki wiem. Naszej sądy. Dzisiaj ciekawe wyniki, bo no jest ciekawy, nie ma takiej jednoznacznej przewagi któregoś. Mamy tak, kim jest Trump? Mamy 202 głosy. To są chyba z Facebooka albo z YouTube'a, zaraz mi może podeślą. Mamy tak, rosyjskim agentem 17%, amerykańskim patriotą 29%, nieświadomym wspólnikiem Putina 46%, ostatnią szansą dla świata 8%.
No widzicie, nie konsultowaliśmy, ale ja też, jeśli bym miał obstawić, to na razie bym obstawiał opcję
trzecią, tak?
Trzecią, że...
Tak, to jest z YouTube'a. 77 lat mi tu piszą.
77, no. Także no to ta zmiana, no tu, czy to będzie 17 rok, rozumiesz, parę lat temu, czy tego, to jest podobna. Rzeczywiście przy tego rodzaju przywódcach służby specjalne zaraz robią portret psychologiczny takiego delikwenta. Tak pamiętacie, jak doktor Targalski mówił o takim serialu
Ucho
prezesa, i on mówił, że służby te promoskiewskie w Polsce, ich, no one mają tu bardzo duży, teraz przecież jeszcze PiS chce zwalczać te wpływy, nie? Czyli to jest dowód, że te wpływy są bardzo mocne, i doktor Targalski mówił, że no zrobili proces, taki portret psychologiczny Dudy, i wiedzieli, jak mają na nim grać, żeby on odpowiednie decyzje podejmował. Czyli zobaczcie, Mossad też dokładnie ma taki sam profil Trumpa, nie? Dudy to chyba nie mają, bo nie wiem, do czego by się im miał przydać.
Duda sam robił ten swój profil na YouTube, jak tam mówi, że trzeba być twardym.
No, tak. To już sobie...
Musisz być twardy.
I że się nam
tak
ciągle
uczy. Tak jak tam w poniedziałek podpisał, to w piątek poprawkę
zaskarżył tam. No to
już
tak.
Chyba ta poprawka przeszła też.
No, tam pisał. Nawet jego promotor już tam nazwał go odpowiednio, ale to zostawmy, bo o poważnych sprawach rozmawiamy, czyli o Trumpie. Nie? I jeśli Mossad sporządził taki,
nie wiem, czy to
taki profil psychologiczny Trumpa, że to jest jak? Jeszcze raz, gadatliwy?
Bufon?
Nie, bufon to ja mówiłem. Nadęty gaduła?
Tak, chełpliwy gaduła.
Chełpliwy gaduła.
W Polsku jest przetłumaczone, tak?
To niestety taki człowiek może łatwo uwierzyć w swoją wielkość i mesjanizm. I mesjanizm, czyli że on w 24 godziny wszystkie problemy tego świata załatwi.
No ale tu Orban, nie? Też jakby coś podobnego.
A no właśnie.
Czyli co to?
A no właśnie. I to jest
rzeczywiście
to mnie zaciekawiło.
Mesjaszem?
To mnie zaciekawiło, że na tak zwanej prawicy, no wiecie, że tak zwanej, no bo związanej z Moskwą, nie? Dla tej części prawicy czy konserwatystów, no to co jest ostoją świata konserwatywnego?
No ostoja.
Putin i Moskwa. No, Putin, Moskwa i cerkiew KGB.
Tam nie ma LGBT.
Nie? I cerkiew KGB, także oni tylko na to patrzą, i przecież rozmawialiśmy, gościliśmy tu w programie konserwatystów, prawicowców, chyba z Chile albo z Peru, już nie pamiętam. Może to z Peru było?
Nie z Brazylii?
Nie, z Brazylii też, ale ja mówię o takich z Chile lub z Peru.
No wiem
i oni tak na, wiecie, my tak gałyśmy wytrzeszczali. On mówi, że najbardziej konserwatystą to jest Putin. Oni tam w ogóle, wiecie, dla nich to nie było nawet pytania w ogóle, nie? Dla nich to było taka, jak dogmat tych konserwatywno-prawicowych ruchów
Korwin
z katolickiej Ameryki.
Podpisałby się.
Nie, tam. No Korwin to jest konserwatista, że tak powiem, zapić i zakończyć, nie? Pełną mordą, że tak powiem, nie? Także tu co do nuc nie ma żadnych wątpliwości, ale mówię, że to się przeniosło na cały świat zachodni i tamci konserwatyści, to zresztą jest doktryna tego doradcy Putina,
Dugina,
który powiedział, że trzeba przejąć wszelkie ruchy patriotyczne, narodowe na Zachodzie, trzeba przejąć i ich przywiązać do rosyjskiej kulbaki, przytroczyć dokładnie do rosyjskiej kulbaki, czyli do części siodła, i oni mają w tym rydwanie putinowskim podążać.
Po tym zamachu podobno mocno przycichł Dugin.
No ja też tam może, ja mówię o jego działaniu, kiedy ta agentura i ta opinia o Rosji jako ostoi konserwatyzmu była propagowana. Ale teraz chciałem przejść do naszego kluczowego zagadnienia. Oto Trump, i na to zwrócił mi pastor Kopeć uwagę, oto Trump obwieścił, że tylko jeden człowiek na świecie...
Orban.
Oto Orban o Trumpie obwieścił, że tylko jeden człowiek na świecie może uratować pokój na ziemi. Nie? Że tu jest wojna, imperia się biorą za łby, nie? Tu Ameryka, Zachód, tu Rosja, Chiny, Iran, Watykan i Korea Północna, nie? Że tu starcie, zwarcie cywilizacji. I zobaczcie, Orban ogłasza, że tylko jeden człowiek na ziemi może uratować pokój. Co wam
nie
to
wiem,
przypomina?
Nie wiem, czy tam pada słowo tylko, ale...
Ta, no nie.
Tak mówi, że wróć Trumpie, przywróć nam.
Że tylko on. To wiesz, kontekst jest jasny. Co wam to przypomina? To mówię do tych widzów, którzy są z nami od lat i też to moje wymachiwanie Nowym Testamentem szczególnie, no już gdzieś, no tak zajrzeliście przynajmniej do Biblii i przeczytaliście Księgę Apokalipsy. Nie? Przeczytaliście Księgę Apokalipsy, nie? To myślę, że każdy myślący człowiek, no... zacznie widzieć tu analogię, że zobaczcie, ten jeden rząd światowy, jeden człowiek, który może zbawić świat, tak już troszeczkę, wiecie, rozszerzam te wypowiedzi Orbana, ale mówię o duchu tej wypowiedzi, to jest język apokalipsy. To jest język czasów ostatecznych, kiedy jest jedna światowa religia z siedzibą w Rzymie, nie? Czyli religia rzymska ogarnia cały świat i zwodzi mieszkańców ziemi, żeby uznali jeden rząd światowy. Zobaczcie, że papież Franciszek, niedawno mieliśmy program, jak się to poskłada, to wygląda to dość ciekawie, znaczy nie ciekawie. Papież Franciszek ogłosił teraz, że on stanie na czele takiego braterstwa wszystkich narodów, nie? I mamy w jedności nie z Jezusem, nie z Bogiem, tylko z papieżem Franciszkiem. Mamy teraz w każdym państwie zakładać, pamiętasz?
Ministerstwo, no pamiętam, bo ja tutaj czytałem to w no, takim, wiesz, podniesieniu.
To Ministerstwa Pokoju. No to tak jak bezpośrednio z Orwella, czyli no, pokazanie, dokąd socjalizm i lewica światowa doprowadzi. To jest, zobaczcie, Orwell wyszedł studiując socjalizm, można powiedzieć, i praktykę rządów socjalistycznych, doszedł do tej utopijnej wizji właśnie takiego jednego światowego rządu. A kiedy weźmiecie dzieło wcześniejsze niż Orwell, o prawie 2000 lat, czyli Apokalipsę Jana z Nowego Testamentu, no to zobaczycie ten obraz w jeszcze większej, szczegółowej krasie. No, krasie, bo kolor czerwony, nie? Ma to komunistyczne... komunistyczna ta diabelska ideologia. I zobaczcie, że teraz tego jednego Mesjasza zaczynają głosić konserwatyści. I tu albo jest Putin tym Mesjaszem, nie? Tak jak wcześniej przed wojną. No teraz, no to już tak rzadko kto powie
kto
Putin.
Się tak odważy, no.
To tylko jakieś naprawdę, to trzeba dużo spirytu, nie? Tak
wchłonąć. Łukaszenka mógłby
tak powiedzieć. Nie, szczególnie jakby był w Moskwie. Nie? Żeby wrócić na
Mińska. Ale nie wiadomo jeszcze właśnie, czy jest w stanie, bo tam różne to są informacje o nim.
No różne, ale to zostawmy. A teraz zobaczcie drugi taki no, obiekt jakichś westchnień, takich Trump. Właśnie, że to jeden człowiek ma zbawić świat.
Ale, nie? Myślisz, chyba że chcesz jeszcze coś odnośnie tej apokalipsy, bo na koniec przypomnimy wam też naszą animację, ale już tak skończąc tego Trumpa, myślisz, że on w ogóle jakiekolwiek ma jeszcze szanse w Ameryce? Na to, no bo okej, okay, no mógłby zaistnieć, ja myślę, jako ten jakiś tam Mesjasz, powiedzmy, w cudzysłowie, no to tylko jakby był prezydentem Stanów Zjednoczonych, no nie inaczej chyba, nie? Czy on w ogóle ma jakieś szanse w Ameryce, jak przegrał te wybory? Przecież nawet nie wiadomo, czy wygra te prawybory w partii republikańskiej.
On zapowiedział, że nawet jak nie wygra, to i tak wystartuje. No i wtedy to oznacza klęskę, na pewno oznacza klęskę partii demokratycznej, no bo będzie dwóch prawicowych kandydatów i jeden...
Tam nie ma drugiej tury?
I jeden lewicowy. No nie, ale wiesz, może, wiesz, no... pogrzebać szansę tego republikańskiego kandydata i do widzenia, nie? Ale wróćmy do...
Ale myślisz, że on jeszcze jest, że to nie jest już tylko jakiś taki zgrana karta, która gdzieś tam sobie coś poszczekuje, że to jest realna jeszcze możliwość, że on może być prezydentem Stanów Zjednoczonych za rok, w wieku 78 lat?
Myślę, że to w tym momencie, kiedy mówimy o tym jednym przywódcy światowym, to jest sprawa drugorzędna. Zaraz do niej wrócę, ale myślę, że pierwszorzędna to jest, że zobaczcie, na tej przestrzeni konserwatywnej, czyli ta przestrzeń, która zawsze odwoływała się do Biblii, do chrześcijaństwa, społeczeństwa, do etosu społeczeństwa takiego właśnie świadomych obywateli, do republiki chrześcijańskiej. Teraz no, tu głos z tego świata, powiedzmy, konserwatywno-rosyjskiego już jest, że jeden człowiek ma zbawić świat, nie? Nie na przykład chrześcijanie mają uratować świat, nie tam jakieś patrioci mają uratować świat, tylko że człowiek, jeden człowiek ma uratować świat. I rzeczywiście, jak się patrzy na część zwolenników Trumpa, to oni mają cechy religijne, nie? Że oni wierzą w Trumpa.
Z tymi rogami.
No, ten to był ruski agent, to już tam było.
Ale on już chyba jakoś siedzi.
Ale chodzi mi o to, że nie przyjmują żadnych argumentów, tylko tak troszeczkę to przypomina kult Jarosława w Polsce, nie? Że cokolwiek oni by tam, co by Jarosław nie zrobił, to i tak zaufanie jest stuprocentowe, wodzu prowadź i żadnej krytyki.
Nasi są mniej ekspresyjni. Brakuje tych strojów mi, bo to jednak głównie jakieś starsze towarzystwo u nas. Tam jednak fajnie, tak jakoś tak kolorowo było.
No, mówisz o tych różnych demonstracjach takich także krwawych, ale wróćmy do tego właśnie takiej myśli, że musi się pojawić taki światowy przywódca, który zbawi świat, nie? Że to jest myśl diabelska, żeby każdy to, z naszych widzów, żeby to do was dotarło. To jest myśl z piekła rodem, że jakiś jeden światowy przywódca ma uratować świat. Tego nie będzie. To nie jest plan Boży, to jest plan diabelski. Nie? To, żeby było jasne. Jezus powiedział, że to wy, chrześcijanie, macie być solą ziemi. To wy macie ratować świat jako społeczność. Nie? Oczywiście będą tam jacyś przywódcy, pastorzy, politycy chrześcijańscy, tak? Ale nie można całego zaufania, tak jak Orban tu próbuje pokazać, że Trump jest tym mesjaszem politycznym, nie? Że on zbawi, uratuje świat. To jest diaboliczny scenariusz. I niestety on będzie wychodził zarówno z kręgów lewicowych, które będą chciały jednego rządu światowego, żeby ratować planetę przed globalnym ociepleniem, nie? Kościół katolicki będzie oczywiście jako cnotliwa niewiasta służył za Juany, będzie służył temu światowemu porządkowi. I teraz zobaczcie, ta trzecia niby siła, konserwatyści mówią tak, jeden człowiek zbawi świat, nie? Jeden polityk. Noż to zobaczcie, jak scenariusz apokaliptyczny, kiedy właśnie antychryst, żeby ktoś nie zrozumiał, że mówię, że tam ten Trump albo Putin to są antychryści. Nie, absolutnie nie. Ja tylko mówię, że klimat się taki pojawia, że ludzie już tracą wiarę w instytucje, powiedzmy, kościelne, chrześcijańskie, demokratyczne, a szukają zbawcy. No i właśnie to jest klimat apokaliptyczny.
Ostatnie zbawcy słowo ludzkiego. O Trumpie. Będzie coś jeszcze z niego, czy to już jest przegrany człowiek?
Moim zdaniem jego szanse są marne. Nie, że ja już to powiedziałem po tym, jak się skompromitował przy tym ataku na Kapitol, to już wtedy powiedziałem, że no to on się skończył w polityce i warto, żeby no wszyscy tam Amerykanie, patrioci, konserwatyści amerykańscy no już szukali innego kandydata na prezydenta w kolejnej elekcji.
Zobaczymy, kogo wymyślą za chwilę. Druga część programu, porozmawiamy właśnie o Tajwanie, też niestety smutnej dosyć deklaracji amerykańskiej odnośnie Tajwanu, a także o wywiadzie z byłym ambasadorem USA. Dziękujemy wam za udział w pierwszej części programu. To teraz porozmawiajmy na początek może o Tajwanie. Pan Blinken powiedział, że nie popieramy niepodległości Tajwanu, ale jednocześnie powiedział, że pozostajemy przeciwni jakimkolwiek jednostronnym zmianom status quo przez którąkolwiek ze stron. Czyli że ten Tajwan jest takim niby państwem, tak? W sensie ma wszystkie jakby funkcje państwa, ale nie przez wszystkich jest uznawany. No i tam jednak te Chiny, a Chiny są wiadomo przez wszystkich uznawane. Czy to jest, myślisz, jakaś zmiana? No bo w zeszłym roku, w sierpniu jeszcze była Nancy Pelosi chyba, tak? Przewodnicząca Izby Reprezentantów na Tajwanie, ze wszystkimi się tam spotykała, wypowiadała. Też tam nie powiedziała, że my wspieramy niepodległość Tajwanu, tylko że tam będziemy walczyć o tam demokrację i tak dalej, wszędzie i zawsze. Myślisz, że jest to jakaś zmiana na rzecz Chin, jakaś próba targów Chiny? z Chinami?
W tym temacie powinna się wypowiedzieć oczywiście nasza dawna korespondentka, pani Hania Shen. Niestety, no ona jakoś, że tak powiem, nie odzywa się, nie kontaktuje się z nami. Pytacie, co z nią, to ja odpowiadam, no nie wiem. Wiem tylko, że widzę ją w tych pisowskich mediach dość obficie.
To wszystko jasne jest.
Także no, chyba poszła drogą Mariana Kowalskiego, no co ja wam poradzę. Nie wiem, nie odpowiada na pytania, kompletne lekceważenie. No smutne to jest, no ale takie rzeczy w życiu, już wiecie, że tam człowiek, czym starszy, siwsza głowa, to już więcej do takich rzeczy się no, już przyzwyczaja i tylko mówię, aha, no i tyle. Ale wracając do problemu, myślę, że dalej trzeba odczytywać tę deklarację amerykańską, tej lewicowej, liberalnej administracji w kontekście wojny Rosja-Ukraina, że coś jest na rzeczy, że albo Ameryka nie chce, albo już nie może na dużą skalę zwiększyć pomocy Ukrainie i do tego potrzebuje no, w jakiś sposób pomocy komunistycznych Chin.
No ten właśnie pan Blinken spotkał się wczoraj z Xi Jinpingiem właśnie w Pekinie. No i tutaj możemy przeczytać, że obaj zgodzili się co do potrzeby ustabilizowania stosunków między USA a Chinami. Wśród poruszonych przez nich tematów był Tajwan, gospodarka czy bezpieczeństwo. Jednak, jak pisze Reuters, nie ogłoszono żadnych znaczących przełomów w rozmowach. Czyli gdzieś tam pewnie po cichu coś jest jednak zatwierdzone. To mamy 19 czerwca, wczoraj.
No widać, że ta wizyta, no, że tak powiem, idzie po linii obu stron. Na pewno idzie po linii chińskiej, bo jest zaproszenie morderców komunistycznych do Waszyngtonu, nie? Jako kontynuacja tych rozmów. A pamiętamy, że poprzednia wizyta Blinkena została odwołana po tym, jak Chiny wysłały te szpiegowskie balony nad USA i tam musiało wojsko ich zestrzelić. To takie różne śmakie
to
rzeczy.
Też tutaj to jest Antony Blinken, sekretarz stanu USA. To jest najwyższy rangon amerykański urzędnik, który się z Xi Jinpingiem spotkał od 2018 roku, 5 lat.
Tak, i to był dobry czas, kiedy no, cały świat coraz jaśniej widział morderczy charakter komunistycznych Chin. Zarówno jeśli chodzi o atak bronią biologiczną wirusem COVID, jak też teraz wsparciem Putina, bo przecież to jest oczywiste, że oni na tej pseudoolimpiadzie zimowej to razem się zmawiali, jak zaatakować
był
Ukrainę.
Był tam też nasz prezydent Andrzej Duda wspierający ducha sportu.
No on tam coś wspierał, nie wiemy.
Może podpierał.
W każdym razie, zobaczcie, nie powiedziałem w każdym bądź razie.
Ty pomyjesz się.
Bo to jest chyba taki lubelski zwyczaj, tak mi tu mówią. W każdym razie, mówię w każdym razie, tak. To był dobry czas dla świata, bo coraz bardziej zbrodniczość reżimu chińskiego docierała do takich zwykłych zjadaczy chleba, bo tu nie było leków, tu nie było tego, tu ktoś umarł z powodu COVID-a, no to gdzieś ktoś skojarzył, że to chińska zaraza, nie, chiński wirus. No także to był dobry czas. Teraz, kiedy Putin zaatakował Ukrainę, a Chińczycy no tak go po cichu albo niekiedy głośno popierali, to też cały świat widział, że to nie jest żadne pokojowe państwo, że ono nie jest nadzieją dla świata, że ono nie zastąpi Ameryki w sensie tego dobrego takiego policjanta, tylko jeśli już to przyniesie światowy gułag dla świata. To zaczęło powoli docierać. Oczywiście stosunki amerykańsko-chińskie bardzo coraz gorętsze, coraz ostrzejsze. Embarga kolejne, embarga na dostawę też tych części elektronicznych i tak dalej, wspieranie Tajwanu, Nancy Pelosi, to co mówiłeś, to wszystko są bardzo dobry okres, ale widzimy, że on się skończył. Że ten czas, który Bóg nam dał na pokonanie komunizmu, został zmarnowany. To jest, myślę, ważna dzisiaj i smutna konstatacja. Czas na pokonanie komunizmu przez wolny świat w tym naszym czasie został zmarnowany. Został zmarnowany. Komunizm przechodzi do jakiejś formy takiego no, ustabilizowania. Nie? Oczywiście trochę przegrał, no bo i Rosja przegrała i wizerunkowo, i gospodarczo, i tu można tego. Chiny też przegrały, ale zamiast teraz dokończyć tę wojnę z największym zbrodniczym systemem ludzkości, z komunizmem, to Zachód ich będzie teraz konserwował. Będzie, da im wytchnienie.
Blinken powiedział właśnie też wczoraj, że Chiny obiecały nie wysyłać uzbrojenia do Rosji.
Tak,
czyli
nawet
co, jakiś taki będzie targ, pokój na razie z Chinami, dogadanie się
nawet
w zamian za to, żeby oni
nie tylko obiecały, nie że nie dadzą, no bo oczywiście gdyby dały broń teraz Putinowi, no to nie miałaby szans Ukraina, nie? Można tak powiedzieć, nie? Jeszcze zrobiły parę gestów tam jakichś bankowych, nie? Że tam ruskich...
Cały czas tam robią.
Tam nazwali to nawet dziennikarze, że to jest takie wbicie...
A, teraz mówisz, że odcięli,
tak? To wczoraj chyba. Wbicie noża w plecy, że Chińczycy wbili nóż w plecy Putinowi,
okay, ale zapytam cię z kolei, może Stany tak kalkulują, że nie stać ich na wojnę z dwoma takimi wrogami naraz. Najpierw rozwalimy Rosję, za 10-15 lat się weźmiemy za Chiny, no bo teraz na przykład jesteśmy za słabi. Może coś takiego.
Wiesz, no już takie te gadki, że przeciwstawimy Chiny Rosji, to trwają od lat 60. mniej więcej.
Nie, no nie mówię teraz o przeciwstawieniu, tylko mówimy, że no nie mamy, na przykład może tak myślą, nie? Że nie mamy szans na wojnę razem, nie wiem, handlową z Chinami i militarną z Rosją naraz. Pokonajmy najpierw Rosję, potem się weźmiemy za jakiś czas za Chiny.
Oczywiście to jest tak zwany dobry, jakby to powiedzieć, życzeniowe myślenie, że tam ktoś myśli tymi kategoriami i to jest dobry plan, nie? Osobiście myślę, że oni takiego planu nie mają, nie? Że jest raczej gorszy plan, że oni ciągle jednak chcą się z tymi Chinami dogadać w sprawie jakiegoś podziału świata i jakiegoś budowania przyszłej konstrukcji, bo mówię, ONZ się już wypaliło, nie? Tu już dzisiaj wszyscy wiedzą, że no jak Rosja ma prawo weta, nie? Będąc tym jednym z państw, które dysponują tym prawo weta i ona rozpoczyna wojnę, no to se zawetuje i cały ONZ nie działa, nie? Że trzeba to ONZ się skompromitował wcześniej, Światowa Organizacja Zdrowia się skompromitowała przy wspieraniu komunistów w ataku biologicznym, nie? Także to, no, gdzieś
jest. Widać jakąś zmianę w tej polityce amerykańskiej, no bo nawet ta dyplomacja Bidena, ona była taka, wydawało się antychińska.
Chwaliliśmy tu Bidena, że bardzo dobrze realizuje ten kierunek, który Trump już zaczął, takiego trochę ściągnięcia lejców komunistom, ale za słabo, dużo, dużo za słabo. Biden poszedł nawet dalej niż Trump i dużo większe ograniczenia dał właśnie Chińczykom. Wsparł bardziej zdecydowanie Tajwan, nie? No i teraz ta rejterada, no bo to, co zrobił Blinken, ta wizyta i te gadki o Tajwanie, to jest rejterada, to jest ucieczka, to jest oddanie pola komunistom chińskim. To myślę, że jest smutny dzień dla Tajwanu. Oczywiście to nie jest zdrada Tajwanu jeszcze.
W ten sposób chcą na przykład zapewnić zwycięstwo Ukrainie.
Może, tylko obawiam się, że plan strony przeciwnej jest taki, że Ukraina nie wygra, bo Chiny i tak będą po cichu pomagać Putinowi, nie? A zostanie bardzo mocno osłabiony Tajwan. Być może nawet Tajwańczycy, widząc, że no Ameryka, że tak powiem, pod wpływem komunistów chińskich zmienia front, no będą próbowali się dogadać z komunistycznymi Chinami, że to wesprze tę część społeczeństwa tajwańskiego, a tam ciągle jest ci z Kuomintangu i tak dalej, to oni cały czas by się chcieli dogadać z komunistami. Zresztą jedne i drugie państwo w tej chwili twierdzi, że są jedne Chiny, nie? Tylko tu jest Republika Chińska, nie? Tajwan twierdzi, że jest całymi Chinami, nie? Że to jest legalny chiński rząd, ten taki jak nasz rząd, powiedzmy londyński, w takiej dużej przesadzie i uproszczeniu, nie? A komuniści twierdzą, że oni są jedne Chiny ludowe, nie? Ludowa Republika Chińska, także obie na razie strony są na tym samym mniej więcej poziomie, że to są jedne Chiny, choć w Tajwanie, na Tajwanie coraz więcej ludzi mówiło o pełnej niepodległości, że Tajwan i kulturowo, ze względu na wpływy bardziej japońskie niż chińskie, różni się od samych tych Chin kontynentalnych, medialnych. Dalej tam wpływy protestanckie, amerykańskie, ten wzór prowadzenia biznesu, mentalność, to pani Hania bardzo często o tym mówiła, został z protestanckiej Ameryki przeniesiony i dlatego tak gospodarczo jaśnieje Tajwan. Także można by było myśleć o już pełnej niepodległości i skończenia z tym steoretyzowaniem, nie? Stany Zjednoczone nie mówią, że są przeciw Tajwanowi i chcą, żeby on tam wrócił do komunistycznych Chin, tylko mówią, że są przeciwko właśnie ogłoszeniu niepodległości przez Tajwan. Jeśli to Blinken powiedział, to znaczy, że politycy tajwańscy o tym bardzo mocno myśleli i rozmawiali o tym z Amerykanami. Rozumiecie, nie? Bo takiej deklaracji nie mówi się tak o w powietrze, nie? Czyli musiała być siła na Tajwanie, i to podejrzewam, że siła rządząca, która elita rządząca, która parła w tym kierunku, i Stany Zjednoczone teraz przekreślają.
Mogło być też tak, że skoro Chińczycy wymagali tego.
No to nic, ale te dążenia na Tajwanie zostały przekreślone i oni tu mówią o status quo, czyli tak niby niepodległe państwo, a jednak podległe. Takie coś, taka hybryda ma być dalej utrzymywana. Mówię, nie można tego nazwać zdradą Tajwanu, ale na pewno osłabieniem tego patriotycznego stronnictwa na Tajwanie. No i widać, że zapowiadane są dalsze kroki. Obawiam się, że skończy się to tym właśnie, że Stany Zjednoczone nic nie wytargują na kierunku rosyjsko-ukraińskim, a no, osłabią Tajwan, bardzo, prowadząc go do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Trzeba tylko przypomnieć, że niedawno komuniści chińscy wchłonęli Hongkong, który też jeszcze miał gwarancję innego statusu. Nie? Także zobaczcie, że tu ta, że tak powiem, te roszczenia i zdolności komunistycznych Chin do zaboru kolejnych ziem zostały niedawno pokazane na podstawie Hongkongu. Także oni się szykują teraz na Tajwan. Nie? I mówię, ten pierwszy rok wojny to był czas, gdzie można było pokonać i Putina, i Xi Jinpinga. Teraz ten czas niestety wydaje mi się, że się skończył. Musimy czekać na nową okazję i nie wiemy, czy ona się pojawi.
Tu Czarek pisze, że Blinken jeszcze dodał, że taka polityka zapewniła pokój przez ostatnie dekady. No właśnie, może ludzie już na Zachodzie, w Stanach mają dosyć tej wojny i nie chcą kolejnego konfliktu.
No to niech powie, niech ten Blinken powie to tym z Hongkongu. Niech powie tym, którzy uciekli. Niech powie Jimiemu Lajowi, który siedzi w więzieniu komunistów chińskich. Niech powie tym wszystkim, którzy zostali uwięzieni w tej pułapce komunizmu w Hongkongu w tej chwili, nie? Że to jest pokój dla nich. No, dla mnie to jest niewola. To jest obóz koncentracyjny. To jest więzienie. To jest poniewierka po całym świecie. Także żadnego pokoju z Chinami.
Ale może to jest cena pokoju dla innych.
No, w ten sposób płacono Polską też kiedyś. Płacono Czechosłowacją, płacono Kłajpedą, płacono Polską i nie było z tego pokoju, tylko jeszcze większa wojna światowa na niewyobrażalną skalę. Komuniści nigdy się nie zatrzymają, dopóki nie podbiją całego świata.
To przejdźmy na koniec do trzeciej części programu, czyli do wywiadu z Danielem Friedem. To jest były ambasador, on mówi po polsku, w Warszawie właśnie w latach 97-2000. Fajny wywiad w RMF-ie. No, kilka kwestii już pod koniec programu, to nie będziemy się wielce rozwodzić. No, mówi, że Ukraina w NATO to nie jest kwestia tak lub nie, tylko kiedy i jakim sposobem. I
niestety tu nie zaproponują na najbliższym szczycie w Wilnie, to już ten Stoltenberg powiedział,
jest
że
wojna, to na pewno tego
nie będzie
wydarzy.
Zaproszenia. No ale zaproszenie jakieś mogłoby być, przynajmniej jakieś takie.
Czego się spodziewasz po tym, co się wydarzy w Wilnie? To ma być 11-12 lipca, za chwilę, za ile? Już niecały miesiąc. Właśnie
no jak są takie deklaracje, że Ukraina nie zostanie zaproszona do NATO nawet w jakimś dalszym takim kurtuazyjnym scenariuszu, no to współczuję Ukraińcom, bo to jest dla nich ogromny zawód. To prezydent Zełenski mówił, no, że jak nas nie chcą, to znaczy, że tam nie ma dla nas miejsca i musimy sobie jakoś inaczej radzić. Nie? Znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji geopolitycznej. Dlatego.
Ale to jest chyba jasne, że no, jak jest wojna, to nie zostaną przyłączeni do NATO.
No tak, ale można było taką deklarację, że Ukraina ma wrócić do swoich granic, nie? To jest cel NATO, nie? Że NATO będzie wspierać Ukrainę i w momencie zakończenia wojny od razu tam zostaje rozpoczęta.
Myślę, że tak może być.
No, może być.
Wojna skończy to szybko NATO.
Zobaczmy co tam powiedzą, ale już te deklaracje wstępne są na rękę Putinowi i są przeciwko Ukrainie.
Druga sprawa poruszana w tym wywiadzie to była kończąca się kadencja pana Stoltenberga, czyli przewodniczącego NATO i kto będzie następny. Tutaj pan Fried mówił, że fajnie by było, gdyby to był ktoś ze wschodniej flanki NATO. Powiedział, że może jeszcze nie tym razem, ale że jego zdaniem kiedyś na pewno ktoś będzie z Polski. Tam potem dodał, że może z Litwy, z Estonii. Myślisz, rzeczywiście jest szansa na Polaka, czy raczej gdzieś tam bardziej się mówi Wielka Brytania, czy ktoś tam z krajów nordyckich? Czy no, to nie ma wielkiego znaczenia?
Jeszcze może pozostać ten Stoltenberg, nie? Tak obstawia Aleksander Ścios na przykład. Ja myślę, że no tu znowu bym nie liczył na jakiegoś tam jednego człowieka, nie? Że tu takie myślenie, że tam jak ktoś by był z Polski, czy tam skądś, no to by tam wielka zmiana była. To jest pewna suma działań różnych państw, ale przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. NATO bez Stanów Zjednoczonych to jest nic, nie? Można tak powiedzieć, to nie istnieje. To by się rozsypało tak, nie? Przecież tam napięcia są ogromne od Turcji tam po aspirującą Szwecję w tej chwili, nie? Także no to wiemy, że to tylko Stany Zjednoczone spajają
to
ten
pakt. To jest największa siła tego paktu.
Są realną siłą, bo przecież no, armia niemiecka, no to w tej chwili jest w rozsypce, bardziej policja.
Nawet tam Polska, jakaś polityka, polityczka lewicy tam jakoś cwaniakowała, że tam tu Polskę do tej, bo tam jakaś Niemra napisała, że tam środkowe Niemcy. No i nawet ktoś z polskiej lewicy tam mówi, że polska armia jest teraz silna, to tu nie podskakuj, bo niemiecka jest słaba.
No a Tarczyński powiedział, że Niemcy będą mu zbierać truskawki, nie? No.
Tylko jeszcze jedna kadencja.
Tylko jeszcze jedna. Jedna i już, nie? No bo oni już tak wiedzą,
ale
że...
Ale to już sadzi.
On już sadzi, nie? No bo przecież truskawki w pierwszym roku to tam słabo, prawie w ogóle nie owocuje. Także już Tarczyński niech tam sobie...
Kupuj pole, sadź,
tak. Oczywiście, no, pirożą głupoty, wiedzą, że już na więcej kadencji nie mają szans. No oni jeszcze chcą jakoś nam się nakraść, jakoś nie pójść do więzień. Może jak się nakradną, będą uciekać z Polski, no zobaczymy, jak to się wydarzy. Także już oni nie mówią o wielu kadencjach, tylko mówią o jednej, że jeszcze może Polaków da się tym otumanić. Także no tutaj te... No to czy to będzie ten Stoltenberg, czy ktoś inny, to nie ma dla mnie znaczenia. Kluczem jest prezydent Stanów Zjednoczonych i o tym mówiliśmy, a to pokazuje kolejny taki front regresu, nie? Tak jak mówimy, że sprawa Blinkena i Tajwanu to jest dla mnie kapitulacja, to jest odpuszczanie, to jest, można powiedzieć, pozostawianie pola komunistycznemu przeciwnikowi. Tak samo ten brak jasnej deklaracji w sprawie Ukrainy na szczycie NATO jest podobnym dowodem, że czas pokonania...
To jeszcze tego nie wiemy.
Czas pokonania komunizmu, no ale już wypowiedzi były pierwsze, że czas pokonania komunizmu w tych naszych bliskich czasach, on się nam wymknął z rąk, niestety.
To przejdźmy teraz jeszcze do tych kolejnych części tego wywiadu. Lex Tusk. Tutaj pan z RMF-u pyta go o polską tą ustawę do Komisji do Badania Wpływów Rosyjskich. Cytuję mu oświadczenie Departamentu Stanu, że tam rząd USA jest zaniepokojony przyjęciem przez polski rząd tej nowej legislacji i tak dalej. No i pan Fried mówi, to był znaczący krok niestety, ponieważ każdy, kiedy mamy zagrożenie ze strony Rosjan, z Moskwy musimy zjednoczyć się na rzecz poparcia dla Ukrainy i na rzecz bezpieczeństwa europejskiego. Nie wypada, żebyśmy mieli nieporozumienia w sprawach demokratycznych. Polska jest suwerennym krajem, ale my, Amerykanie i Polacy, mamy obowiązki wobec tych wartości powszechnych. To jest w naszej tradycji, są wartości ponad nami wszystkimi, musimy być wierni tym dobrym, demokratycznym zasadom.
I wcześniej
jeszcze dodał, że ta komisja ma sens, W sensie, że badanie, nie, że komisja, że sam
badanie,
fakt badania
wpływów rosyjskich
w Polsce ma sens, tam. Ale nie może służyć do politycznej walki.
Czyli zobaczcie, mówią dokładnie to samo, co idź pod prąd, nie? Także, ale jeszcze zwrócił uwagę, że ta opinia, ta, no, takie zaniepokojenie, to jest bardzo ważny sygnał polityczny. To nie jest takie, wiecie, że tam ktoś sobie coś powiedział,
no to na początku, tak, powiedział.
W telewizji, tylko mówi, że to jest jeden z takich najwyższych aktów jakiegoś, no nie wiem, niezadowolenia czy krytyki pisowskiej władzy. Nie? Także to mnie cieszy, bo przypominam, że kiedy Biden tu odwiedzał Warszawę, my uruchomiliśmy petycję do prezydenta Bidena, że rząd katolicko-narodowo-socjalistyczny, czyli pisowski albo katopato-komuna, no, całkowicie niszczą wolność religii, wolność słowa w Polsce i odbierają protestantom prawo krytykowania religii rzymskiej. Nie? W taki sposób, jaki kościoły protestanckie sobie tego życzą, nie? Czyli w ramach wolności słowa.
Nie? No przez zidiociała nie można.
Nie można mówić zidiociała, dzbuk komunistyczny, nie można mówić zjawa, nie można mówić. Takie są pisowskie standardy dla protestantów, nie? No to jak mówić, nie? To trzeba mówić jakimś językiem podziemia.
Nie, jakaś lista chyba powinna być,
jakiś,
uważam.
Nie wiem, może nam ministerstwo do spraw wyznań, nie? By nam wypisało jakąś listę, co my możemy co mówić, a co nie. I tutaj zobaczcie, ten wywiad i ta nota Departamentu Stanu, one pokazują, że PiS nie spełnia wartości państwa demokratycznego, nie spełnia wartości wolności obywatelskiej, tam wolnych wyborów, wolności politycznej, że to się bardziej właśnie w kierunku Orbana i Węgier, bo Węgry niby są w Unii Europejskiej, znaczy no są, ale tam mówię o świecie wartości, niby należą do obozu, są w NATO, nie? Ale standardy demokracji to są podobne już do Białorusi, nie? Że wszystko niby jest wolne, ale popuczcicy różni Orbana przejęli całe media praktycznie, nie? I tam żaden głos krytyczny wobec władzy nie może się pojawić. No zobaczcie, że
też tak
PiS,
ma być, nie?
PiS dokładnie to samo robi.
To, że TVN to jest partia polityczna, tylko niezależna telewizja.
No tak, no a kim my jesteśmy? Dlaczego nas chcecie do więzień wsadzać? No właśnie, no to to powiedziała pisowska telewizja tajemnicza. Tajemnicza i z Lublina. I z Lublina, czy lubelska.
Koniec świata.
To już, właśnie nie wiem, co to znaczy, czy lubelska to jest jakieś, że źle, czy dobrze, nie?
Chyba źle dla warszawiaków.
Pereira to chyba, że źle, nie?
Znaczy, nie wiem, czy go można warszawiakiem też nazwać.
No to już tam zostawmy.
Jest też kwestia poruszona.
Na pewno jest tiktokerem.
Tancerzem
TikToka jest, to wiemy. No a reszta, no to jest już same niewiadome. No ciekawe, że w mojej sprawie, no to sąd tam się w miarę już jakoś wyrobił, a jeśli chodzi o to, żeby telewizja publiczna, pisowska, przeprosiła za nazwanie legalnego kościoła jakąś tajemniczą sektą, zobaczcie, że w tym samym czasie pisowcy taką uchwałę, żeby ratować chrześcijaństwo w Polsce, że nie można w ogóle obrażać czy krytykować żadnego legalnego kościoła albo ani jego dogmatów. A w telewizji pisowskiej można o legalnie działającym kościele protestanckim mówić tajemnicza sekta z Lublina. Co ci, moralność pani Dulskiej może byśmy im wysłali w prezencie, może by tam te gały coś zobaczyły, ale nie, to po prostu ta ekipa no, musi odejść, bo ona jest niereformowalna. Ona brnie w coraz większe bagno, coraz dalej oddala nas od świata zachodniego. Nie? I tu ten były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce no, ładnie to powiedział, że no, tu jest wojna, no to my tak staramy się was mocno nie krytykować, ale to jest wstyd, że wy nie potraficie zagwarantować podstawowych standardów wolnego państwa, czyli wolności religii, wolności słowa, wolności działalności politycznej, medialnej, że PiS, czyli kato, pato, komuna, nie potrafią tego Polakom zagwarantować. Nie? Czyli są gorsi niż poprzedni komuniści czy platformersi i tak dalej.
Na koniec też mówi o tym resecie, to jest też teraz takie modne hasło, bo ten film, serial wysokobudżetowy bardzo, Rachoń Cęckiewicz, twórcy tam, już dzisiaj widziałem Rachoń tam, cieszy się, że 800 tysięcy ludzi chyba obejrzało tak mu Pereira chyba napisał, nie wiem.
Ale ilu się popukało w głowę, bo wiecie, że coś tam ktoś obejrzy, no to, to wiecie, ludzie chlają wódkę, czy różne inne pato tam rzeczy robią, no i to tam miliony ludzi oglądają, także no to trochę słabe to jest.
No nie? I zapytany został o ten, tak, nie o ten film, czy tam serial, tylko o ten tak zwany reset w stosunku z Rosją, właśnie pan Fried, i on odpowiada tak. Polska spróbowała organizować dobre, ograniczone stosunki z Rosjanami. Nie udało się wam. Nasza polityka, która była podobna, też skończyła się klęską. Test dla Polaków i Amerykanów był podczas pierwszej inwazji Rosji na Ukrainę. I też pan ambasador podkreślił, że wiele państw próbowało doprowadzić do normalizacji stosunków z Moskwą, w tym Stany Zjednoczone. To się nie udało, ale to nic złego. To nie jest błąd, to była próba. No i potem powiedział, że błędem było wieloletnie postępowanie Niemców.
Tak, tu jest taki promyczek nadziei, nie? No zwykle staramy się na koniec coś dobrego wam powiedzieć, no to tu można powiedzieć. Bo ja myślę, że cały ten reset to był błąd. Wcześniej był reset w stosunku do Chin, nie? Bo to lata 70. i zbudowanie tego giganta komunistycznego to był błąd Stanów Zjednoczonych. Bardzo poważny, bardzo kosztowny. Wielu ludzi płaci za to życiem. Teraz tu błąd Niemiec, ogromny błąd, nie? I też błąd resetu tego za Obamy, bo to Obama ten głównie lansował ten reset. To był błąd świata Zachodu, a Niemcy dokonały zbrodni, wspierając militarny komponent Putina. Bo to trzeba jasno powiedzieć, ci tam próbowali, tam
Francuzi
też. Niemcy i Francuzi, nie? No bo to jest taki tandem Paryż tego, że oni zbudowali machinę wojenną, czyli oni są współodpowiedzialni za zbrodnie na Ukrainie Putina. Także do dzisiaj zresztą pomagają jeszcze, jak się okazuje. Także cieszy, że Amerykanie różnicują. Mówi Polska, no to tam różne ma niedobre sprawy, ale Niemcy są złe. To mówię, czas pokonania Rosji się skończył, ale czas zabezpieczenia interesów Polski w ramach koalicji świata zachodniego jeszcze trwa. Jeszcze ta passa, że Polska jest dobra, a Niemcy źli, w perspektywie amerykańskiej, zobaczcie, że funkcjonuje. Nie? Jeden dowód, no to jest ten wywiad.
Ciekawe, że zobacz, że ta dobra passa trwa już pomimo zmiany władzy w Stanach Zjednoczonych.
Tak,
to
tak.
Za Trumpa myśmy też mieli dobre notowania.
Myślę, że teraz nawet mamy lepsze. I to mówię, no wojna to wymusiła, nie? Czy wojna to spowodowała, bo tam za Trumpa, no to tam troszeczkę było tak, no było, no ta komisja, znaczy ta konferencja bliskowschodnia w Warszawie, no to
ta pierwsza wizyta Trumpa, potem już przyjechał, nie? Już wysłał później pensa.
Potem już widać, że coś, że tam PiS zrobił tą wojnę polsko-żydowską, no i Trump się zdystansował od Polski wtedy, ale teraz w wyniku wojny, no znowu akcje Polski urosły i tu mamy wypowiedź byłego ambasadora, a tu mamy inwestycje na 5 miliardów dolarów pod Wrocławiem Intela, czyli te właśnie technologie,
półprzewodniki.
No to wielki...
A Suski zapytał, widziałeś tego mema?
Nie.
Suski właśnie tak siedzi, taki wiesz, ale to nie można by od razu całe przewodniki robić?
Nie wiem, nie... To tak jak pół Tusk!
Nie wzięli go do tych negocjacji, no.
No to...
A mogła być fabryka całych przewodników, no.
Zresztą...
Nie udało się, no.
Ale słowa zidiociała nie można używać. No to nie. Co powiemy? Sami sobie dopowiedzcie, no, nie? Ale niech to jednak wybrzmi, że ta inwestycja amerykańska to jest wielki sukces PiSu. To jest wielki sukces PiSu. Myślę, że to jest jakaś nagroda za to wsparcie militarne dla Ukrainy. Bo to jest przecież ogromna pomoc także dla Stanów Zjednoczonych, że one mniej muszą dać, bo daje dużo Polska, nie? Także danie infrastruktury, to co mówiłeś, że Rzeszów jest najlepiej strzeżony. Teraz może
chciałem
będzie Lublin.
Tam zdjęcia z góry, oczywiście to są oficjalne, czyli to tam chyba są dwie baterie Patriotów. Jedna tego...
Już na Warszawę tyle nie ma.
Star, już teraz zapomniałem, ten amerykański system, jakiś SkySat, coś takiego, znaczy brytyjski. Jeszcze tam jakiś jeden radarowy, także tam rzeczywiście...
A
tam. Rzeszów jest.
Ale to ja mam jeszcze też dobrą nowinę, nie wiem, czy o tym słyszałeś, że znaczy dla Rzeszowa ona może nie jest taka dobra, ale dla Lublina jest bardzo dobra, że w najbliższych miesiącach pas startowy Rzeszowa idzie do generalnego remontu. To potrwa no, pół roku, a znając rzeczywistość, to pewnie trochę więcej. I Lublin, lotnisko w Lublinie ma przejąć rolę Rzeszowa, nie? Także to, czyli też ta obrona przeciwlotnicza, przeciwrosyjska, bo to przecież przeciwko kacapowi jest, nie przeciwko Marsjanom, no trafi też do Lublina, czyli telewizja Idź Pod Prąd będzie miała
parasol patriotów.
Także to jest też dobra nowina, widzicie, ale trzeba jasno powiedzieć, że ta inwestycja wielomiliardowa i przenosząca najnowsze technologie na ziemię polskie, to jest ogromny sukces rządu PiS-u. Pytanie, jaka była ich w tym rola, czy
bo to jest ta inwestycja, która miała trafić do Niemiec, z tego co pamiętam.
Tak. Także to widzicie, że ta dobra passa Polski, że Niemcy złe, Polska dobra, nie tylko w jakimś tam poklepywaniu po plecach, no bo głos ambasadora to jest takie poklepywanie po plecach, tylko 5 miliardów i najnowocześniejsze technologie lądują
pół
w Polsce.
Najnowocześniejsze.
Pół główki, pół Tuski, pół przewodniki, pół wszystko Suski. W Polsce.
Pół Suski to powinno być. Okej.
Okay. Cały Suski,
no niestety.
Pół główki.
Przechodzimy do ogłoszeń. Część już mówiliśmy, że zbieramy na perkusję. Tu już mamy też głosy. Frank Martin, poszło, perkusja musi być. Dzięki. Krzysztof B. Także dziękujemy wam bardzo.
Powiem wam, że już bardzo dobre bębny zostały zakupione. My staramy się no, bardzo oszczędnie tymi pieniędzmi, które nam przekazujecie, gospodarować. Kupiliśmy używane, ale nasz tu wirtuos perkusyjny, jak to wszystko obejrzał, to mówi, że to jest lepsze niż nowe.
Nie, więc płakał, jak sprzedawał.
Bo nowe często ma już chińskie dziadostwo i podróbki, a te są jeszcze zrobione no, bardzo solidnie. Niebawem pokażemy wam, zaprezentujemy wam, znaczy ja nie, ale tu myślę, że ktoś się znajdzie.
Czemu nie?
Mariusz do tego. Do tego też jeszcze, także kupiliśmy tego, to dużo taniej niż nowe, a dużo lepsze niż nowe, nie? Nawet jakby z tej samej klasy kupić. Jeszcze teraz mają te talerze, czy jak ktoś tam tego i już będzie komplet. Także pierwsza część już tej perkusji jest w Lublinie. Będziemy wam niebawem demonstrować.
Jeżeli chcecie nas wesprzeć, to prosimy wejść na stronę idzpodprat.pl/wsparcie. Tam znajdziecie szczegóły. Jesteśmy także na Patronite, patronite.pl/idzpodprat. Na dzisiaj mamy 560 gitar, 560 osób wsparło naszą telewizję w czerwcu. Mamy jeszcze 10 dni, tak?
Możemy, jeśli tu reżyserka pozwoli, pokazać wam taki króciutki materiał, bo kiedyś pokazaliśmy wam plany nasze inwestycyjne, rozwojowe, jak chcemy widzieć przyszłość więcej niż telewizja, bo to nie tylko telewizja. A teraz dokręciliśmy to, co się nam dało zrobić przez ostatnie chyba 3 albo troszkę więcej lat. Nie? Czy mamy ten taki gdzieś tam, nie wiem, minutowy czy dwuminutowy materiał do pokazania?
Nasi będą szukać, ja w tym czasie jeszcze dajcie mi znać, jak już będzie gotowy, przeczytam jeszcze resztę ogłoszeń. Wystawa Biblii w Kraśniku od 19 do 24 czerwca w godzinach 11 do 17. Czynna w sobotę godzinę krócej. Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku, Koszarowa 10A.
Czyli koszary.
Koszary w Poznaniu. Projekcja filmu Hongkończyk, środa 28 czerwca, godzina 17, Kolegium Majus, ulica Fredry 10. Co dzisiaj jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd? O 17 serwis, a o 18 dogrywka, twój wykład. Skąd? Northland Church w Orlando, tak? A, jak no, zewangelizować Polskę, Polonia i współczesny świat?
Tak, to mówiłem też troszeczkę o tym, czego zabrakło w latach 70. i 80. Dlaczego wtedy ten wielki zryw ewangelizacyjny Joe Łosiaka i księdza Blachnickiego w ruchu oazowym, oczywiście później też Campus Crusade, ten ruch Agape, Billa Brighta, dlaczego wtedy nie udało się zewangelizować Polski, krótko na ten temat, no a potem jakie mamy perspektywy dzisiaj i jak też Polonia i też amerykańscy chrześcijanie mogą dzisiaj się zaangażować w to, co się dzieje w Polsce. To o 18.
Po 18 my się z wami żegnamy. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dzięki.
Dzięki tobie i państwu za ten wspólnie spędzony czas.
Dziękujemy za uwagę i zaraz zobaczycie, co udało się w ostatnich latach zrobić w telewizji Pod Prąd. Do zobaczenia.
Byliśmy w 2019 roku. Pomimo pandemii, od tamtej pory udało się nam zakupić nieruchomość, która jest zapleczem funkcjonowania telewizji Idź Pod Prąd, projektu Mega Kościół oraz Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego, gdzie co miesiąc 100 studentów z Polski i Ukrainy kształci się w systemie zaocznym. Zbudowaliśmy profesjonalne studio telewizyjne, a także scenę, gdzie organizujemy koncerty i przedstawienia teatralne. Stworzyliśmy również pełne zaplecze kulinarne oraz konferencyjne dla Instytutu i innych wydarzeń. Co roku organizujemy obozy letnie projektu Mega Kościół. Udało nam się zbudować zaplecze dla rodzin z dziećmi. Jesteśmy w trakcie tworzenia chrześcijańskiego zespołu muzycznego i mobilnych grup misyjnych. Stworzyliśmy ekipę zgranych i oddanych ludzi, którzy codziennie służą Bogu, by cała Polska usłyszała o Jezusie. Wierzymy, że to wszystko przybliża nas do celu, który postawiliśmy sobie 4 lata temu – zbudowania chrześcijańskiego uniwersytetu. Wierzymy, że ciąg dalszy nastąpi.